Zima to trudny czas, zwłaszcza dla takich grup społecznych jak seniorzy czy osoby w kryzysie bezdomności. Niskie temperatury, śliskie chodniki nie sprzyjają nawet wyjściom do sklepu czy do lekarza. Samotność, choroba, brak dachu nad głową to powody, dla których jedni szukają pomocy, a inni stają się coraz bardziej bezradni. O tym, jak w takich sytuacjach pomaga Caritas Polska, powiemy dziś w audycji. Agnieszka Krawiec, zapraszam.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Na wsparcie Caritas mogą liczyć między innymi seniorzy, o czym powie Magdalena Piątkowska, specjalistka do spraw programów senioralnych w Caritas Polska.
Seniorzy stanowią w Polsce bardzo dużą grupę społeczną, a mianowicie liczącą 10 milionów osób. Oznacza to mniej więcej tyle, że co czwarty Polak już jest seniorem. Polska jest w fazie intensywnego starzenia się społeczeństwa. W 2040 roku w Polsce co trzecia osoba to będzie osoba w wieku senioralnym. Zdając sobie z tego sprawę, Caritas Polska w swoich działaniach skupia się nie tylko na bieżącym odpowiadaniu na potrzeby seniorów, ale także realizujemy działania, które są skierowane na przyszłość. No i przyglądamy się bacznie tym prognozom i staramy się tak kształtować swoje działania pomocowe, żeby wywrzeć realny, pozytywny wpływ na sytuację seniorów w Polsce, bo będzie ich tylko coraz więcej.
Patrząc na tę sytuację, oceniając to, co w tej chwili dzieje się z seniorami i trochę wychodząc w przyszłość właśnie, jak Państwo obserwują, z jakimi problemami zmagają się najczęściej seniorzy, czego potrzebują?
Seniorów zaliczamy do grupy wykluczonych, których jest w społeczeństwie polskim pewnie kilka bądź nawet kilkanaście, jednak seniorzy są jedną z tych grup wykluczonych. To wykluczenie seniorów jednak ma wiele twarzy. Po pierwsze jest to oczywiście bieda, bo ponad 400 tysięcy seniorów w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, co się oczywiście łączy z tym, że są to osoby, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. I z tym się wiąże to, że są niedożywione, muszą sobie odmawiać, ledwo są w stanie przeżyć tak naprawdę. A wiadomo, kiedy ktoś jest niedożywiony, to generuje kolejne problemy. Problemy zdrowotne, które być może nie wystąpiłyby, gdyby ta osoba mogła zakupić sobie odpowiednie produkty spożywcze i odpowiednio się odżywiać. Kolejną, równie ważną rzeczą jest samotność, o której na szczęście mówi się teraz coraz więcej, ale jest to bardzo poważny problem wśród seniorów i taka właśnie kolejna twarz wykluczenia w tej grupie społecznej. Możemy mówić też o wykluczeniu cyfrowym czy wykluczeniu komunikacyjnym. Jest wiele również barier takich informacyjnych wśród seniorów. Więc to są takie problemy, z którymi mierzą się seniorzy i one rzadko kiedy występują pojedynczo. Raczej idą w parze i się potęgują.
A kim są seniorzy, którym Caritas pomaga?
Caritas w Polsce pomaga tak naprawdę wielowymiarowo, ponieważ te problemy też są bardzo różne. Osoby, którym brakuje jedzenia i brakuje środków na zapewnienie tych podstawowych potrzeb, oczywiście otrzymują od nas wsparcie materialne i staramy się zapewnić właśnie te podstawowe potrzeby w postaci wyżywienia czy innych środków materialnych. Natomiast też skupiamy się na takich problemach jak samotność i tutaj ważną rolę odgrywa wolontariat. W naszym największym programie pomocowym skierowanym do seniorów, z którego korzysta ponad 11 tysięcy osób rocznie, mamy 4 tysiące wolontariuszy, z czego też duża część z nich to są seniorzy. I tutaj jakby mamy za zadanie, żeby pomóc rozwiązywać ten problem samotności wśród seniorów.
A jak to wygląda w praktyce? Jak często ci wolontariusze się spotykają i o co chodzi? Chodzi o towarzyszenie, chodzi o rozmowę, czy chodzi o jakąś fizyczną pomoc?
W programie na codzienne zakupy mamy 4 tysięcy wolontariuszy, a oznacza to tyle, że każdy senior, który bierze udział w tym programie, ma wolontariusza, który ma za zadanie wspierać go. To znaczy, w zależności oczywiście od stanu zdrowia i sytuacji tego seniora, wolontariusz będzie albo pomagał mu w robieniu zakupów, a kiedy senior jest samodzielny, to po prostu przyjdzie do niego, wypije kawę, herbatę, zadzwoni, zapyta, czy wszystko w porządku. Czasem też zadzwoni, żeby zapytać, czy wydał środki, które są na karcie do wykorzystania właśnie w celu zrobienia zakupów, więc ta pomoc jest bardzo różna. Natomiast widzimy, że taki kontakt to jest coś, czego seniorzy bardzo potrzebują i często to jest naprawdę niewiele. To wystarczy jeden telefon raz w tygodniu, czy jedno krótkie spotkanie na herbatę, i to już jest coś, co poprawia dobrostan seniora, jego samopoczucie, poczucie własnej wartości, bo on wtedy nie czuje się niepotrzebny, czuje, że ktoś się nim interesuje i też buduje taką pozytywną rutynę, co z kolei może się przyczynić do dalszej aktywizacji tych osób. I tutaj, jeżeli chodzi o samą aktywizację, to prowadzimy w Polsce jako Caritas bardzo dużo działań aktywizacyjnych. Wiele z nich odbywa się w parafialnych zespołach Caritas przy parafiach, w Caritas diecezjalnych właśnie. I to są różnego rodzaju działania. Często są to cotygodniowe spotkania, które są na przykład w salce przy parafii. I to są spotkania tematyczne, wyjścia do teatru, do kina, oczywiście w zależności od miejsca, bo jeżeli mówimy o małych miastach, no to ta oferta kulturalna na pewno jest bardziej ograniczona niż na przykład tutaj w Warszawie. My w Warszawie prowadzimy grupę seniorów, zwykle mówimy, że to jest około 80 osób, które spotykają się regularnie co tydzień już od wielu lat i przygotowujemy dla nich różne spotkania, spotkania z ekspertami, z różnymi ciekawymi osobami, ale też właśnie wyjścia do teatru, jasełka. W zeszłym roku zorganizowaliśmy 900-lecie naszych seniorów, ponieważ mamy 10 osób, które ukończyły 90 rok życia.
Duże urodziny.
Bardzo duże urodziny, bardzo duża uroczystość i taka wzruszająca. Najpierw była msza święta, później było spotkanie, na którym przygotowaliśmy prezentację z zdjęciami tych osób. Było to bardzo wzruszające, szczególnie, że nasza grupa seniorów tutaj warszawska jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, ponieważ mamy osoby, które skończyły 60 rok życia. Są też osoby po 70, 80 i też właśnie mam tych 90-latków, którzy nierzadko są tacy najbardziej, powiedziałabym, może nie tyle aktywni, co są pełni wigoru i pełni chęci do działania i też pełni takiego optymizmu mimo swojego wieku, mimo wielu trudności, z którymi się spotykają, mimo problemów zdrowotnych, to słyszymy, że ci młodsi seniorzy, którzy mówimy też są seniorami, ale mówią, że jak ja mogę narzekać, jeżeli widzę, że tutaj przychodzi Andrzej 90-kilkuletni i się tak cieszy i jest taki zadowolony i tak dalej. Więc to jest bardzo takie motywujące.
Myślę, że ta grupa seniorów, o której pani teraz wspomina, to już jest grupa ludzi, która się zżyła z państwem też, z Caritas Polska. Grupa ludzi, która już wie, że można więcej i można bardzo aktywnie spędzić swój dojrzały wiek. Podejrzewam, że dużo trudniej może być osobom, które się boją poprosić o wsparcie, o pomoc, które boją się wyjść ze swojej skorupy, a być może właśnie samotność, oddalenie od rodziny lub jej brak, choroby sprawiają, że jednak tej pomocy potrzebują. Takie osoby też do was trafiają? Takie wy jakoś szczególnie wyciągacie, trafiacie na nie ze środowiska? Czy ta osoba musi sama do was przyjść pierwsza?
Tak, oczywiście dotarcie do osób potrzebujących nie jest takie łatwe, bo musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wiele osób nie chce się narzucać, nie chce prosić o pomoc. I często osoby, które najbardziej potrzebują pomocy, najdłużej zwlekają z tą prośbą o pomoc. W przypadku obiadów, które tutaj w Warszawie zapewniamy seniorom 2 razy w tygodniu, jest często tak, że to właśnie jakiś sąsiad bądź osoba, która jest znajoma, zgłasza taką osobę, dzwoni do nas i mówi, że słyszałem, że u was można dostać obiady dla potrzebującego seniora. Mam taką i taką sąsiadkę, która już nie wychodzi z domu. No i my wtedy oczywiście sprawdzamy tę sytuację i wielokrotnie właśnie tak wygląda otrzymywanie pomocy od nas. Tak jak mówię, nie każdy sam zgłosi się po pomoc. I to dotarcie często jest najtrudniejsze, dlatego tutaj Caritas diecezjalne są tak naprawdę wyspecjalizowane w docieraniu do najbardziej potrzebujących. Parafialne zespoły Caritas, które znają swoją lokalną społeczność, oni wiedzą, gdzie kto mieszka, wiedzą, że jest taka i taka osoba z takimi problemami i tego potrzebuje. I właśnie tutaj ta lokalność jest bardzo ważna, bo my tutaj z perspektywy Warszawy nie dotrzemy do jakiejś najmniejszej wioski, bo nie znajdziemy takiej, 90-letniej pani, która nie wychodzi z domu, która nie ma bliskich lub jej bliscy są bardzo daleko. Więc tutaj rola lokalnych społeczności jest bardzo ważna. i parafialne zespoły Caritas prowadzą wiele działań, które odpowiadają na potrzeby właśnie seniorów u siebie na miejscu. Ale też tutaj chciałabym wspomnieć o tym, że te parafialne zespoły Caritas, które często tworzą, że tak powiem, starsze panie właśnie, seniorki, to są niezwykłe takie struktury charytatywne, ponieważ tutaj przychodzi mi na myśl taki jeden zespół parafialny z Warszawy, z Bielan, gdzie liderką tego wolontariatu jest pani, która już ma, nie chcę, żeby się obraziła, ale na pewno jest po 70 i w zeszłym roku miała bardzo poważne problemy zdrowotne. Można powiedzieć, że już jedną nogą była na tamtym świecie, a mimo wszystko nie zrezygnowała z tej funkcji i nadal dzielnie, bardzo dzielnie pomaga. Przychodzi do parafii kilka dni w tygodniu i świadczy pomoc tym bardziej potrzebującym. A w jej zespole jest pani, która jest właśnie jedną z tych 90-latek, które obchodziły u nas w zeszłym roku urodziny. Także wiek tutaj nie stanowi żadnej bariery w pomaganiu i myślę, że niejednokrotnie daje też taką siłę do działania i do życia. To, że robi się coś ważnego dla innych, jest też taką motywacją właśnie do wyjścia z domu czy do podejmowania jakiejś aktywności.
Jeśli słuchają nas teraz seniorzy, albo ich bliscy i mają w swoim otoczeniu osobę starszą, która ich zdaniem potrzebuje pomocy i to wsparcie, które oferuje Caritas, jest skrojone właśnie pod nich, może się do Państwa zgłosić? Jeśli tak, to jak?
Tak, oczywiście zachęcamy do zgłaszania się do nas. Każdy program skierowany jest pewnie do trochę innej grupy potrzebujących, natomiast najlepiej zgłaszać się poprzez parafię. Parafie, które współpracują z Caritas diecezjalnymi, to jest jakby najlepszy obszar doświadczenia pomocy, bo też po pierwsze oni znają swoich parafian właśnie, to też jest świetne miejsce do zrobienia diagnozy i zaopiekowania się tą osobą, właśnie być może przy użyciu środków, które oferuje Caritas diecezjalna, ale też może w dalszym kroku, jeżeli to jest osoba, która właśnie cierpi na samotność, może niekoniecznie jej potrzeba paczki żywnościowej, czy brakuje jej na rachunki, ale po prostu nie wychodzi z domu, to parafie są takim świetnym miejscem, gdzie można organizować aktywności dla seniorów. Być może się to odbywa. Czasem wystarczy przekazać taką informację, ponieważ ta bariera informacyjna występuje i seniorzy, którzy borykają się właśnie z wykluczeniem cyfrowym, nie mają dostępu, często nie mają dostępu do internetu lub nie potrafią obsługiwać, nie wiem, telefonu, smartfona czy komputera, mogliby z czegoś korzystać, tylko po prostu o tym nie wiedzą.
Pięknie Pani opowiadała też o konkretnych osobach, które tutaj z Państwem działają. Czy są takie historie, które właśnie zapadły Pani w pamięć? Macie też taki codzienny kontakt albo częsty kontakt z seniorami i te przykłady dają właśnie siłę i wiarę w to, że można bardzo skutecznie wspierać?
To znaczy dla mnie każde spotkanie senioralne, które u nas akurat w Caritas Polska odbywa się we wtorek, jest takim dowodem na to, że warto realizować te działania dla seniorów. Dlatego, że jak widzę co tydzień grupę osób, która przychodzi mimo tego, że właśnie tak jak teraz za oknem jest brzydka pogoda, pada śnieg, pada deszcz, jest ślisko, ale mimo wszystko oni mają taką chęć w sobie, żeby wyjść z domu, żeby zebrać się i przyjść tutaj, napić się wspólnie kawy, czy pójść do muzeum, to ja myślę sobie tak, że to jest, no, że sama chciałabym i staram się uczyć od nich takiej motywacji i nie myśleć, kurczę, no jest brzydka pogoda, nie wychodzę, zostaję dzisiaj w domu, tylko jednak to jest fajne, że im się chce. Też bardzo takie motywujące do działania jest obserwowanie tych seniorek, które same nadal działają. To często jest taki czas, kiedy te panie no, nie są już aktywne zawodowo, kiedy być może odchowały też wnuki i pojawia się tutaj taki moment, kiedy ktoś może czuć się niepotrzebny, bo już tak naprawdę ta jego rola w społeczeństwie troszkę się zmieniła. I wtedy udział w jakiejś społeczności, bądź tak jak opowiadam wcześniej, w wolontariacie czy w parafialnym zespole Caritas, to jest coś, co sprawia, że one są po pierwsze bardziej aktywne, ale też czują się bardziej potrzebne. I jak ja czasem słucham, ile te osoby robią i jak one działają, i jak też zachęcają i angażują do tego osoby ze swojego otoczenia, to jest dla mnie niezwykle inspirujące. Na przykład pani Ania, która jest liderką parafialnego zespołu Caritas, we wszystko co może dzielnie angażuje swojego męża I tak jak wiemy, no, udział mężczyzn w takich inicjatywach właśnie oddolnych często jest jednak mniejszy niż udział kobiet. Tak, to co się sprawdza w takich sytuacjach, to jest angażowanie mężczyzn do tego, żeby pełnili rolę kierowców. I tutaj oczywiście nie chcę, jakby, żeby to tak zabrzmiało, może żeby komuś umniejszać, ale panowie często nie chcą podejmować się czynności, które panie wykonują z chęcią, czyli nie wiem, że wydają jakieś posiłki, że wydają jakieś ubrania, paczki, czekają aż ktoś przyjdzie w tych parafiach i tak dalej, ale kiedy mają jakieś jedno konkretne zadanie, to chętnie to robią. Dla mnie to jest fajne, jeżeli angażują się tutaj właśnie razem małżeństwa i działają wspólnie na rzecz innych. No, znam osoby, które naprawdę swoją determinacją i swoim działaniem pomogły innym seniorom wyjść z takiej biedy, o której większość, myślę, że nawet nie ma pojęcia, no na szczęście. Pani, która mieszkała w mieszkaniu bez ogrzewania, gdzie na ścianie był jeden wielki grzyb, było po prostu tak zimno, że ona musiała siedzieć w kurtce. Kiedy cieszyła się z tego, że poszła do szpitala, bo mogła się normalnie umyć, to dzięki właśnie determinacji osób działających w lokalnym, parafialnym zespole Caritas, pani otrzymała mieszkanie tutaj z miasta, co w ogóle nie było proste, no ale ostatecznie się udało. A gdyby nie było osoby trzeciej, która się zaopiekuje taką osobą, no nie byłoby to możliwe.
Wiele elementów trzeba połączyć, żeby pomaganie było skuteczne. Z pewnością najcenniejsza jest dobra wola i czas, a my dzisiaj mówimy, że czasu nam brakuje na wiele, wiele rzeczy. Czy to oznacza, że właśnie dlatego często seniorom pomagają także inni starsi, ci, którzy być może mają trochę więcej czasu, bo są na emeryturze, czy jednak osoby trochę młodsze też angażują się w wolontariat Caritas?
Z naszego doświadczenia wynika, że w największym stopniu wolontariat angażują się osoby starsze, które, tak jak pani powiedziała, mają na pewno więcej czasu, żeby to robić. Ale być może młodzi też nie zawsze wiedzą o możliwości niesienia takiej pomocy. Ja uważam, że najcenniejsze jest, kiedy ktoś rzeczywiście poświęca swój czas i uwagę innej osobie. I tutaj w przypadku młodych, kiedy młodzi angażują się w wolontariat, no to jest to niezwykle wartościowe, ponieważ możliwe jest wtedy budowanie takiej więzi międzypokoleniowej, gdzie te osoby starsze mogą podzielić się swoim doświadczeniem, swoją mądrością życiową. Natomiast jest wiele rzeczy, których seniorzy sami sobie nie ogarną, a niewielka pomoc osób młodych może znacznie podwyższyć ich jakość życia. Czyli mam tutaj na myśli chociażby pomoc w obsłudze czy nauce obsługi komórki, załatwienie jakichś spraw właśnie w sposób cyfrowy. Dlatego jeżeli mogę, to zachęcam młode osoby, żeby zwróciły, czy w swoim środowisku, w swoim otoczeniu nie mają starszej osoby, której mogą pomóc. To nie są jakieś wielkie rzeczy, czasem wystarczy mały gest i poświęcenie chwili czy chwili rozmowy, żeby ta osoba czuła się lepiej. Dlatego zachęcam, jeżeli jest ktoś, kto ma ochotę zaangażować się w wolontariat na rzecz senioralny, to zapraszam do zgłaszania się do Caritas Polska lub Caritas Diecezjalnych.
Mówiła Magdalena Piątkowska z Caritas Polska, a więcej informacji na stronie internetowej caritas.pl. Szczególną grupą, której zima daje się we znaki, są osoby w kryzysie bezdomności. Schroniska, noclegownie czy ogrzewalnie są teraz wypełnione po brzegi, w całej Polsce, także na Lubelszczyźnie. Ale Caritas pomaga przez cały rok. Komu dokładnie i w jaki sposób? Jak robić to dobrze? Wyjaśni Agnieszka Sobocińska, koordynatorka programów pomocowych na rzecz osób w kryzysie bezdomności.
To są osoby w różnym wieku, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nawet powiedziałabym, że zwiększa się liczba kobiet wśród osób w kryzysie bezdomności. To są często ludzie, którzy z bardzo trudnych sytuacji rodzinnych się wywodzą i na przykład stracili dom, bo zostali z niego wyrzuceni, albo rodzice im umarli. Nigdy bezdomni ludzie nie są z tak zwanych dobrych domów, w sensie, gdzie jest opieka, gdzie jest pomoc, gdzie jest rozmowa, gdzie jest świadomość tego, czym jest rodzicielstwo, wychowywanie dzieci. To są przeważnie osoby, które właśnie tego wsparcia rodzinnego i społecznego, tej tkanki po prostu nie mają. I nie mają tego wsparcia, które każdy z nas ma, tego kapitału społecznego, prawda, który każdy z nas ma. I właśnie to jest takie bardzo dla nas ważne, że jako Caritas Polska, żeby nigdy nie myśleć o tych ludziach, że to są jacyś ludzie, którzy trafili na tą ulicę bo nie wiem, no bo nie chcą pracować, nie chcą się angażować w społeczne życie. To jest nieprawda, bo nikt się nie rodzi z taką myślą, że chce być bezdomnym. No ale niestety nie każdy dostaje od losu takie rzeczy jak właśnie dobra rodzina, dobra społeczność, bo czasami wystarczy jedna osoba, żeby ktoś po prostu przetrwał i nie został tą osobą wykluczoną, tak? Następny temat, który, no to jest oczywiście uzależnienia. Bardzo często ta bezdomność łączy się z uzależnieniem głębokim od alkoholu, od środków psychoaktywnych, bo tak naprawdę jak zaczęłyśmy, prawda, pani powiedziała o tym, że jest ta zima i te osoby, szczególnie teraz nam przychodzą na myśl, bo myślimy sobie, ojej, ktoś nie ma domu, a tu jest minus 15 na dworze, jak ci ludzie przeżywają? No więc jakoś ci ludzie przeżywają, bo tak, po pierwsze są schroniska oczywiście i rzeczywiście obserwujemy dużo większą ilość osób przychodzących do schronisk i dużo większe zapotrzebowanie w związku z tym na jakieś tam jedzenie, ciepłą zupę, ciepłe ubrania, kurtki, buty, skarpetki, porządne skarpetki, tak? To rzeczywiście to obserwujemy. My mamy tutaj taką akcję coroczną z Caritas Polska, trochę ciepła dla bezdomnego, we współpracy ze Strażą Miejską Warszawską. I dwa razy w tygodniu ponad 100 litrów zupy jest zawożonych przez takiej ciepłej zupy i chleba do właśnie osób, które koczują na jakichś działkach. Oni mieszkają w takich jakichś sytuacjach, które oczywiście są mega trudne, bo ciężko je ogrzać, nie ma tam prądu często, no ale oni wiedzą, że ta Straż Miejska, no i Caritas Polska się nimi opiekuje i ta zupa do nich przyjedzie i przynajmniej będzie im trochę cieplej. I też jeszcze właśnie dla tych ludzi mamy jakieś skarpetki, śpiwory dodatkowe, no jakby te rzeczy idą. To ja mówię to o takiej akcji no specyficznej, bo ogólnie to Caritas Polska i Caritas Diecezjalne w całej Polsce prowadzą dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki placówek dla osób wykluczonych, tak, rozmaitych osób wykluczonych, ale też dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Mają schroniska, noclegownie, mają łaźnie, mieszkania treningowe, no rozmaite rzeczy, które mają pozwolić tym ludziom powolutku znowu włączyć się do społeczeństwa. Tylko musimy pamiętać, że to jest bardzo trudny proces, bo często to są ludzie naprawdę już zniszczeni przez życie, prawda, którzy już jakby stracili tą nadzieję. I dlatego też bardzo ważne w naszej pracy jest to, żeby jakoś tą nadzieję im przywrócić. I to jest też, co robią ludzie właśnie już, że tak powiem, ci, którzy bezpośrednio pracują z osobami bezdomnymi, czyli w tych schroniskach, w tych noclegowniach, no próbują coś zrobić takiego, żeby ci ludzie zaczęli wierzyć, że jest możliwy powrót do normalnego życia, tak? Właśnie to jest to jest taki bardzo ważny element, że oni często stracili zupełnie nadzieję, że coś się jeszcze w ich życiu może zmienić i z tego stanu jest dość trudno wyjść. Wyjście z tego stanu wymaga pracy wielu ludzi, wielu osób, psychologów, terapeutów, właśnie takich opiekunów, którzy w jakiś tam sposób próbują, poprzez pracę z tymi ludźmi, próbują troszeczkę im tą nadzieję przywrócić, tak? To oznacza też często, że muszą się nauczyć tego, że trzeba wyciągnąć rękę do tej rodziny, którą się na przykład opuściło i nagle się okazuje, że tam jest ktoś, kto chce ci pomóc. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to są bardzo trudne sytuacje. Każda z tych sytuacji jest inna, dlatego pomaganie ludziom w kryzysie wykluczenia to jest tak naprawdę, nie ma jakiegoś zbiorowego jednego rozwiązania, prawda? Nie ma algorytmu na to. Każda ta osoba jest osobną historią, skądinąd przyszła, z innego powodu wylądowała tam, gdzie wylądowała. I wymaga jakby takiego bardzo indywidualnego podejścia, no co się oczywiście łączy z tym, że to potrzeba kogoś do tej pracy, komu naprawdę o sobie zależy. No bo to jest na tak delikatnym poziomie, prawda, psychiki, która jest zniszczona. Natomiast bardzo ważne jest to, i myśmy ostatnio robili właśnie taką dużą kampanię jako Caritas Polska o osobach w kryzysie bezdomności, właśnie żeby pokazać ich, że to są tacy sami ludzie jak my, którym się powiedzmy w życiu może powinęła noga, że na przykład coś się takiego zdarzyło, że nie wiem, upadł im biznes, wpadli w długi, ktoś ich oszukał, no różnie bywa. I to naprawdę jest niesamowite, bo wielu z tych ludzi jest wykształconych, ma wykształcenie średnie, ale po prostu gdzieś tam im nie poszło, stracili wszystko, co mieli, wszyscy się od nich odwrócili. Więc żeby pamiętać o nich, że to są tak naprawdę tacy sami ludzie jak my. Musimy też w swoim życiu wkalkulować, że to się może zdarzyć każdemu. Nikomu tego nie życzę i mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie doświadczyć czegoś tak strasznego. Dobrze jest, jak sobie czasami pomyślimy, że nam też to się może zdarzyć. I po prostu też bardzo ja bym zachęcała, ja osobiście jako osoba pracująca w tej dziedzinie, żeby spróbować się wcielić w taką, na chwilę pomyśleć, zastosować ten empatię, prawda? Czyli Wyobrażam sobie, że ja jestem na ulicy i co się ze mną dzieje i czego ja potrzebuję i co ja robię, gdzie ja idę. Bo życie tych ludzi sprowadza się do szukania, nie wiem, miejsca, żeby się przespać. Więc na przykład cały dzień spędzam, nie wiem, w McDonaldzie, potem próbuję się przespać, to aha, wślizgnę się do jakiejś klatki schodowej i tam się prześpię. I każdy ich traktuje oczywiście źle. I bo ja to rozumiem, że ktoś mieszka w domu i u ciebie ląduje ktoś na klatce schodowej, kto tam nocuje. Ale żeby spojrzeć na to, że naprawdę nikt nie chce w taki sposób spędzać swojego życia, nikt. I że to jest jakby ostateczność jakaś, do której ci ludzie są zmuszeni. Musimy też pamiętać oczywiście, że żeby pójść do schroniska, no to musisz spełnić ten warunek trzeźwości. I to jest ten trudny bardzo warunek dla tych ludzi, prawda? Bo oni są w szponach nałogu. Więc tutaj się też proponuje no, jakieś terapie, prawda? O bardzo dużą rolę tu odgrywa anonimowi alkoholicy, no takie różne rzeczy. Ale to wszystko wymaga, no ta osoba musi tego chcieć. Ta osoba musi chcieć tej pomocy, musi poprosić trochę o tą pomoc, albo przynajmniej pokazać swoją bezradność w tej sytuacji. To jest bardzo, bardzo trudny temat. My też pracujemy bardzo dużo z osobami, które pracują w schroniskach, w noclegowniach, czyli tymi pracownikami Caritas diecezjalnych, którzy bezpośrednio z tymi ludźmi pracują. Więc też musimy ich bardzo wspierać, pomagać im, no bo oni też stykają się z tragediami ludzkimi, ogromnym smutkiem, jakby beznadzieją i no też musimy ich wspierać w taki sposób, żeby im dodawać sił do tej pracy. Chociaż to są no, wspaniali ludzie, bo my bardzo jako Caritas jesteśmy jakby wszyscy powiązani ze sobą, znamy się już i razem pracujemy.
Może się wydawać, że osobom w kryzysie bezdomności najbardziej potrzeba domu, dachu nad głową, zameldowania, ale to jest chyba bardziej skomplikowane, tam potrzeba więcej, bo może się wydawać, że ta osoba pójdzie do pracy, zarobi, a więc wynajmie sobie mieszkanie, a więc nie będzie samotna, ale jest jakaś blokada, tak. Coś sprawia, że przez lata jednak, mimo to, iż praca jest na wyciągnięcie ręki, na przykład, to jednak nie udaje się gdzieś osiąść na stałe i sobie poradzić.
To wszystko wymaga tej jednej ręki pomocnej, czyli tego kogoś, kto do tej osoby wyciągnie rękę i powie, dobra, ja ci pomogę. Najczęściej to są właśnie organizacje takie jak nasza, prawda, które to robią. No, musi pani powiedzieć, że to są takie małe, drobne rzeczy. Idziesz szukać pracy, musisz się umyć, uczesać, jakoś wyglądać. No, a oni co? No, czasami nie mają się gdzie umyć. No, poza tym jest tak głębokie poczucie swojej braku wartości swojego, że oni nie wierzą w ogóle w siebie. Im jest bardzo trudno po prostu to przełamać, że oni też mogą mieć normalne życie. Zresztą mamy też taki program tutaj Damy Radę dla takich młodych dorosłych, którzy pracują w takiej wspólnocie terapeutycznej z psychologiem, z takim pracownikiem socjalnym. I obserwujemy na przykład, że wszystko idzie bardzo dobrze, a potem nagle jest zawsze kryzys. Czyli na przykład oni przestają przychodzić albo już się wydaje, że to już jest ten moment, że za chwilę on podejmie pracę, spróbuje wynająć mieszkanie czy pokój, no bo to raczej pokój. A oni wtedy na przykład mają załamanie i znowu zaczynają, nie wiem, używać, znikają i tak dalej. Więc to jest absolutnie normalne, bo tym ludziom jest bardzo trudno uwierzyć, że im się coś dobrego może zdarzyć. A ponieważ to jest ich najbardziej znany, najprostszy mechanizm uciekania od życia, uciekania od cierpienia, no bo ich życie jest cierpieniem, co tu dużo mówić, to, no to znowu wracamy do tych starych zwyczajów, kiedy właśnie mogłem się zapomnieć w alkoholu czy środkach psychoaktywnych. Oni często przeważnie potem wracają i następuje następny etap pracy z nimi, prawda? Także dlatego chcę bardzo podkreślić, że jest bardzo długi i bardzo trudny proces wyprowadzania kogoś z kryzysu bezdomności. Poza tym, no co dużo mówić, niech pani sobie wyobrazi w Warszawie, no weź wynajmij mieszkanie przy najmniejszych zarobkach. No jest to po prostu niemożliwe. Więc to są takie trudności też techniczne. Często bardzo oni mają długi rozmaite, na przykład komornik im wisi, czyli jeszcze pójdą do pracy, to im zabierze połowę tych pieniędzy komornik. Więc dlatego to jest też bardzo ważne w tych Caritasach diecezjalnych, żeby też pracować z tymi komornikami, z tymi dłużnikami nad tym, jak ich wyprowadzić z tego długu no w miarę bezboleśnie, żeby oni jednocześnie normalnie zaczynali żyć, prawda? Bo im się wydaje, dobra, już mam te długi, to ja już nic nie będę robił, bo i tak wszystko zaraz mi zabiorą. Także to są tak delikatne i trudne rzeczy.
Rozumiem już, dlaczego powiedziała pani, że pomagając osobom w kryzysie bezdomności, jednocześnie pracują państwo także z tymi, którzy właśnie na co dzień pracują z osobami w kryzysie. Bo wyobrażam sobie, że to jest trudna praca, gdy nie masz szybkich efektów i szybkiej satysfakcji.
Absolutnie tak. To jest w dziesiątkę pani teraz ta pani odpowiedź jest, ponieważ rzeczywiście to nie ma szybkich efektów. Bardzo często są te, no po prostu, że ci ludzie znikają z twojego radaru. Przychodzą, biorą jakąś tam pomoc, coś tam z nimi gadasz, a oni potem znikają i potem nie ma ich miesiącami, a może już nigdy nie wrócą niektórzy. Więc to jest taka praca trochę bez szybkiego efektu, a czasem bez żadnego efektu, więc bardzo często można stracić też samemu i motywację do takiej pracy i takie wypalenie zawodowe bardzo często następuje, bo myślę sobie, no co nie zrobię, to nic z tego nie wychodzi, bo ci ludzie po prostu nie, no nic się dobrego dla nich nie dzieje, mimo mojego ogromnego wysiłku w to włożonego. To, więc to jest bardzo, bardzo wypalająca praca i dlatego my jako Caritas Polska zdecydowaliśmy się, żeby wesprzeć tych naszych pracowników w całej Polsce, którzy tu organizujemy dla nich takie warsztaty psychologiczne, organizujemy dla nich superwizję, organizujemy takie jakieś spotkania i też bardzo dużo staramy się ich między sobą, jak to się mówi, sieciować, czyli żeby oni się wzajemnie poznawali i dzielili doświadczeniami, więc się spotykamy często z nimi. Gdzieś tam wyjeżdżamy do jednej z naszych diecezji i tam oglądamy na przykład razem ich placówki, dyskutujemy o rozwiązania i tak dalej. No wzajemna taka, wzajemnie się edukujemy i rozwijamy w tym względzie, więc tak, to jest bardzo ważny temat dla nas, żeby oni mieli też poczucie, ci pracownicy, że Caritas w Polsce, bo i Caritas Polska jest z nimi, wspiera ich i zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudna jest ich praca.
Wracając do samych osób w kryzysie bezdomności, zaskoczyło mnie to sformułowanie mieszkania treningowe, o których pani powiedziała, bo ja znam je w kontekście na przykład osób z niepełnosprawnościami. Natomiast mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności to dla mnie jest coś nowego i zastanawiam się, czy one rzeczywiście mają szansę spełniać swoją rolę.
One na pewno spełniają swoją rolę, ale żeby dotrzeć do etapu mieszkania treningowego, trzeba przejść wcześniej przez wszystkie inne etapy, czyli najpierw przychodzisz może i jesz zupę, potem myjesz się, potem trafiasz do noclegowni na jedną noc. Pamiętamy cały czas, że warunkiem korzystania ze schroniska jest brak...
Trzeźwość.
Tak, trzeźwość, to jest bardzo ważne. Potem w końcu trafiasz do schroniska i to jest rodzaj domu, tak? W sensie masz pokój, oczywiście dzielisz go zazwyczaj z kimś innym, ale też masz obowiązki, już tam się uczysz powoli jakichś obowiązków, jakieś dyżury. No i potem są takie mieszkania treningowe. Ci ludzie mają się znaleźć, jakby spróbować, jak to będzie, jak oni będą sami zarządzać swoim życiem, swoim czasem, swoimi pieniędzmi. No bo oni kompletnie wypali ze społeczeństwa. Oni nie wiedzą często, jak to się robi. Nie wiem, często też niestety, co jest przerażające, że młodzi ludzie z domu w ogóle nie wynoszą żadnych umiejętności takich życiowych, domowych, jak się dba o czystość, jak się naczynia, że trzeba odkładać. Także i oni wtedy w tych mieszkaniach treningowych mają wsparcie pracowników Caritas, którzy się zajmują właśnie osobami w kryzysie wykluczenia. No i te osoby sprawdzają, jak to się dzieje, pomagają im, wspierają im. I oni przechodzą przez taki etap i wtedy kolejnym krokiem jest wyjście już do społeczeństwa. I to w wielu diecezjach my mamy te mieszkania treningowe. Tak, to jest dokładnie to samo, co też dla osób niepełnosprawnych, tylko że tutaj to jest jakby wiadomo etap przejściowy. To jest jakby ten ostatni punkt, zanim w końcu wyjdziesz do świata i zmierzysz się z tym światem i znajdziesz swój kąt i swoją pracę i swoich ludzi na nowo.
Takie pozytywne, optymistyczne przykłady wyjścia z bezdomności są?
Tak, są, oczywiście. Mam szczególnie z tego programu Damy Radę, mamy młodych ludzi, którzy po pobycie na ulicy znaleźli się w programie, chcieli pracować, chcieli się zmieniać, no i potem nawet zakładają rodziny, uczą się dalej. Mamy też takiego chłopaka, absolwenta naszego programu, który studiuje teraz, nie jeden zresztą studiuje, jeden na Politechnice, inny w tej warszawskiej szkole filmowej studiuje. No bardzo też jest ważne to, jak długo ta bezdomność trwała, więc dlatego, jeśli chodzi o młodych ludzi, to jest szczególnie newralgiczna i ważna grupa społeczna, bo oni, chodzi o to, żeby ich złapać, zanim ta bezdomność im się po prostu weżre w skórę, w świadomość i pozbawi ich kompletnie tej nadziei, więc trzeba do tych młodych ludzi to trzeba ich jak najszybciej wyłapywać, to jest bardzo ważne. Co jest straszne, to kiedyś najwięcej ludzi młodych bezdomnych to było po placówkach tych pieczy zastępczej, a teraz niestety dużo jest też z rodzin tak zwanych normalnych, czyli mają rodziny, tylko ich wyrzuca rodzina na przykład. Zanim oni jeszcze po prostu staną się tymi bezdomnymi, którzy już nie widzą światła w tunelu i jakby nie mają nadziei, To, żeby ich złapać w tym momencie, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale to jest niestety zwiększająca się populacja.
Na koniec dopytam, jak my, słuchacze Radia Lublin, słuchacze podcastu, możemy wesprzeć Was, żebyście skutecznie wspierali osoby w kryzysie bezdomności?
No to no, niestety pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to są oczywiście pieniądze. No, można wpłacać na naszej stronie caritas.pl na osoby bezdomne w kryzysie bezdomności. No i my te pieniądze dobrze wykorzystamy. My za nie kupimy właśnie ubrania dla nich, pakiety higieniczne. No, teraz mieliśmy właśnie pakiety higieniczne dla kobiet, mamy takie, żeby im rozdawać. Kupujemy śpiwory, no oczywiście jedzenie, konserwy, takie rzeczy, no to wiadomo, no to opłacamy tą zupę. No i mamy ten program, damy radę. Można też wesprzeć ten program i my te pieniądze przeznaczamy później na pracę z tymi młodymi ludźmi właśnie w tych warunkach tej wspólnoty takiej terapeutycznej, gdzie oni przychodzą i mają takie miłe miejsce, w którym można pogadać i po prostu zjeść kawałek pizzy i jest ewentualnie terapeuta i tak dalej, i tak dalej. No to więc zawsze są na to potrzebne pieniądze, na wynajęcie lokalu, na opłacenie terapeutów i tak dalej, i tak dalej. Więc pieniądze na pewno są najlepszym sposobem na wspomaganie nas, bo my, obiecuję, wykorzystamy je naprawdę dobrze. Każda złotówka jest 15 razy obrócona, i żeby to poszło naprawdę na ten cel, na który ma iść. No, na pewno można nas wesprzeć dobrymi myślami i bardzo ważne jest, żeby troszkę spróbować zmienić swoje myślenie o osobach bezdomnych. Żeby nie myśleć o nich, że to są jakieś wyrzutki społeczne, tylko o tym, że to jest taki sam człowiek jak ja, z tymi samymi emocjami, z tymi samymi tęsknotami, z takimi kiedyś nadziejami, a może już teraz niestety nie. Że to jest człowiek, któremu się gdzieś powinęła właśnie noga po drodze, albo nie wiem, no wpadł w ten nauk, ale to jest człowiek, to jest nadal ten sam człowiek, który miał swoje pragnienia, urodził się myśląc, że świat należy do niego i że będzie cudownie, no ale trafił, nie wiem, urodził się w złej rodzinie, w złych warunkach, w ogóle nie miał rodziny i nie ma tej po prostu tej tkanki społecznej, tego kapitału społecznego, który większość z nas jednak ma, prawda? Więc żeby pamiętać o nich i jak się tak człowiek spojrzy na nich, to zobaczyć tą twarz, a nie tylko ojej, chcę uciekać jak najdalej od takiej osoby, bo jeszcze się zarażę tą bezdomnością. Nie, żeby na nich spojrzeć i pomyśleć. No tak, to jest człowiek, któremu się nie udało. Może zapytać czasami, może mogę jakoś panu pomóc. Nie mówię, że każdy musi brać taką osobę do domu, ale może chociaż podać, jest schronisko, jest miejsce, może by pan poszedł, może pan pójdzie do Caritas i Caritas panu pomoże, czy pani. Także żeby po prostu nie zapominać, że to są ludzie, że to są po prostu ludzie, którym się w życiu nie wiedzie i oni potrzebują nas, naszej pomocy, naszego dobrego myślenia, ponieważ jestem pracownikiem Caritas Polska, to powiem też naszej modlitwy. Też to jest bardzo ważne, żeby się modlić o los takich ludzi.
Mówiła Agnieszka Sobocińska z Caritas Polska. A więcej informacji o tym, jak dołączyć do darczyńców, jak wspierać osoby potrzebujące, znajdziemy na www.caritas.pl lub uratujecie.pl. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy nie poradzą sobie bez nas. Audycja Bezmiar na antenie w każdą środę po 22. Do posłuchania także o dowolnej porze w podcastach Radia Lublin. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.